gdy jesteśmy tylko jednostkami, jesteśmy tylko my i Bóg. Natomiast w sensie zbiorowym, w życiu Kościoła, nie jesteśmy już sami, lecz mamy innych. Bóg poprzez nich sprawdza nasze poświęcenie. Wymaga to od nas w wyższym stopniu poświęcenia, ale też owocuje to większym błogosławieństwem.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Dziś zapraszamy Państwa do studium życia 35 rozdziału Księgi Rodzaju. Będzie nam w tym towarzyszył Dariusz Skurczewski. Witam serdecznie.
Dzień dobry Andrzeju, dzień dobry Państwu.
W rozdziale 35 zatrzymujemy się ponownie przy Betel, Jakubie i Domu Bożym. Podkreślaliśmy już wiele razy, że Księga Rodzaju to księga nasion i dzisiejsze studium życia koncentrować się będzie właśnie na jednym z takich nasion, na jednym z najważniejszych nasion w całej tej księdze. Może tytułem wprowadzenia powiedzmy kilka słów o tej zasadzie nasion w Księdze Rodzaju.
Myślę, że słuchacze, którzy byli z nami na antenie, gdy mówiliśmy o tym wcześniej, mieli już nieraz okazję zapoznać się z nasionami różnych prawd zasianymi właśnie tutaj, w Księdze Rodzaju. Chodzi zarówno o prawdy Nowego Testamentu, jak i Starego Testamentu. Widzieliśmy to już od samego początku. Od opisu stworzenia, upadku człowieka, Bożego ratunku dla człowieka, początku cywilizacji, tego, co ona oznacza. To było wiele, wiele nasion, które potem rozwijają się i rosną w całej Biblii. W późniejszych audycjach z kolei przyglądaliśmy się jednemu konkretnemu nasieniu. Nasieniu doświadczenia, jakie jest udziałem człowieka powołanego przez Boga. Widzieliśmy to nasienie w życiu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Trzech postaci, które razem tworzą wielki symboliczny obraz naszego chrześcijańskiego doświadczenia. A także pokazują to, czego Bóg pragnie dla nas. Dla ludzi, którzy wierzą w Chrystusa. W obrazie tym widzimy różnorakie, szczegółowe doświadczenia, które obrazują naszą więź z Bogiem. Od momentu wybrania i powołania, przez życie w jedności z Bogiem, przeobrażenie, aż po upodobnienie do obrazu Chrystusa. I oczywiście nie możemy zapomnieć o jeszcze jednym wielkim nasieniu, o którym była mowa jakiś czas temu, a które pojawi się też dzisiaj. Chodzi właśnie o Betel, Dom Boży. Jakubowi przyśnił się tam sen, w którym zobaczył drabinę prowadzącą do nieba i aniołów bożych wstępujących i zstępujących po tej drabinie. Jakub zrozumiał, że to jest Boży dom, więc nazwał to miejsce Betel, co znaczy właśnie Dom Boży. Dzięki temu nasieniu widzimy, że Bóg pragnie mieć na ziemi dom, mieszkanie. A teraz, w rozdziale 35, następuje kolejny zwrot w Bożym objawieniu. Mamy tu już nie tylko Betel, ale El Betel, czyli Boga Domu Bożego. To wielkie objawienie w Starym Testamencie, które pokazuje nam to, czego Bóg pragnie w Nowym Testamencie.
To ciekawe, co mówisz, bo wygląda na to, że mamy tu do czynienia z podwójną zmianą imion, bo przecież Bóg zmienia imię nie tylko sobie, ale też Jakubowi.
Tak właśnie jest. Bóg zmienia imię Jakubowi. Odtąd Jakub jest Izraelem. Ale także zmienia imię samemu sobie. Bóg staje się Bogiem Bożego Domu. Wszystko to pokazuje nam, że Bóg pragnie, abyśmy poznali Go jako Boga Bożego Domu. Czyli żebyśmy stali się ludźmi, którzy prowadzą życie Kościoła. Wiem, że takie sformułowanie, życie Kościoła, może brzmieć dla kogoś dziwnie. Tak samo jak brzmiało dziwnie dla mnie, kiedy zetknąłem się z nim po raz pierwszy w pismach Watchmana Nee. Pamiętam, że nie wiedziałem wtedy za bardzo, do czego to w ogóle odnieść. Ale po jakimś czasie zacząłem rozumieć, że Bóg pragnie czegoś więcej niż tylko niedzielnego chodzenia do Kościoła. On chce mieć na ziemi życie Kościoła.
Cieszę się, że poruszyłeś tę kwestię. Jest to bardzo ważna kwestia i powrócimy do niej jeszcze w dzisiejszym programie. A teraz posłuchajmy dzisiejszego wykładu z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju. Przypomnę, że mowa będzie o rozdziale 35 tej księgi.
Powróćmy do Jakuba, który znalazł się w Betel. Chciałbym wam przypomnieć, że Księga Rodzaju jest księgą, w której zasiano wszystkie nasiona biblijnych prawd. Przyglądaliśmy się już wielu ważnym nasionom. Dom Boży, Betel, również jest nasieniem. Niestety, niewielu chrześcijan wie, na czym polega doświadczenie Bożego Domu. Niektórzy wiedzą z Nowego Testamentu, że Dom Boży to Kościół. To oczywiście prawda. Ale gdzie jest praktyczne, prawidłowe życie Kościoła? Tysiące, wręcz miliony chrześcijan żyją dziś na ziemi. To prawdziwi chrześcijanie, narodzeni na nowo synowie Boży, Boże dzieci, ale prawie żaden z nich nie prowadzi prawidłowego, praktycznego życia Kościoła. Przedstawione w Biblii życie Kościoła jest praktyczne. Polega ono na tym, że każdy, kto został zbawiony, powinien być żywym, funkcjonującym członkiem. Życie Kościoła to nie jedynie zgromadzenie wiernych, któremu przewodzi ksiądz albo pastor, ale wszyscy święci, wierzący, którzy są członkami ciała Chrystusa, funkcjonujący wraz z innymi, wspólnie, po to, by w żywy sposób, na co dzień, wyrażać Boga, który jest w Chrystusie. Na tym polega życie Kościoła. Takie właśnie praktyczne życie Kościoła objawia Biblia. Aż trudno uwierzyć, że prawda o takim praktycznym życiu Kościoła zasiana została tutaj, w Księdze Rodzaju, w postaci nasienia. Jeszcze dziś będziemy mówili o tym, że przedtem Bóg nazywany był Bogiem Abrahama. Bogiem kogoś, Bogiem Izaaka, czyli Bogiem kogoś innego. I że dla Jakuba był on Bogiem Jakuba. Bóg jest niewątpliwie Bogiem konkretnych ludzi, każdego z nich z osobna. Ale w tym rozdziale nazwany jest inaczej. Jak? El Betel, Bogiem Domu Bożego. Nie jest to zatem jedynie Bóg poszczególnych ludzi. W rozdziale 35 następuje radykalny zwrot. Od indywidualnego doświadczania Boga przechodzimy do doświadczania Go zbiorowo. Bóg powiedział Jakubowi, że jego imię nie brzmi już Jakub, cwaniak, tylko jak? Izrael. Ale tu Jakub mówi, Boże, masz na imię El Betel. Jeśli uda mi się sprawić, że imiona te wywrą na was wrażenie, osiągnę swój cel. Zadam wam pytanie, jak macie na imię? Jakub czy Izrael? A gdzie jesteście? Dobrze. Co to jest Izrael? lud Kościoła. A co to jest El Betel? Nie mówcie mi, że to ci, co chodzą do Kościoła. Izrael to lud Kościoła. El Betel to życie Kościoła. Kim jesteście? Ludem Kościoła. Dobrze, gdzie jesteście? W życiu Kościoła. Dobrze. Lud Kościoła to lud wypełniony Bogiem. Lud Kościoła to lud El. Lud Boga. A życie Kościoła jest życiem El. Życiem Boga. To lud wypełniony Bogiem. Ludzie żyjący razem po to, by cieszyć się Bogiem i wyrażać Boga. Oto Izrael, oto El Betel. Oto Izrael w El Betel.
W tej części wykładu pojawiły się dwie rzeczy, które zwróciły moją szczególną uwagę i chyba warto je podkreślić. Jak można powiązać zmianę imienia Jakuba z prowadzeniem przez ludzi życia Kościoła?
Bóg przyprowadził Jakuba do Betel. Nakazał mu powstać i powrócić, a gdy Jakub znajdował się w drodze, ukazał mu się i powiedział mu, że już nie będzie nazywał się Jakub, czyli cwaniak, przebiegły lis, tylko Izrael, Boży Książę, z którego łona wyjdzie wiele ludów, narodów, królów itd. Krótko mówiąc, Bóg dał do zrozumienia, że Izrael będzie zbiorową całością, ludem Bożym. Oczywiście El na końcu słowa Izrael znaczy Bóg, czyli jest to imię Boga. Tak więc Bóg mówił Jakubowi mniej więcej tak. Do tej pory byłem Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka w pewnym sensie jako jednostek. Ale teraz, Jakubie, nastąpi pomnożenie. Odtąd będę miał lud, któremu będę Bogiem. Widzimy w tym obrazie Jakuba i jego synów z żonami, którzy prowadzą życie rodzinne, są, no właśnie, ludem. W pewnym sensie życie Kościoła to rodzina, wspólne życie Bożego ludu. To coś więcej niż spotykanie się na nabożeństwie raz w tygodniu. To budowanie się nawzajem, społeczność, wspólnota. Coś, co znacznie wykracza poza to, co ludziom zwykle kojarzy się ze słowem kościół czy chodzenie do kościoła. Czyli krótko mówiąc, Izrael to Boży lud. Boży lud w sensie nowotestamentowym, czyli ludzie, którzy razem prowadzą życie kościoła, którzy razem żyją dla Boga.
Powróćmy do dzisiejszego wykładu.
Chciałbym zwrócić wam uwagę na to, że doświadczenia, które stały się udziałem Jakuba, miały różne poziomy. Poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Na przykład, jednym z jego doświadczeń było to, że wzniósł ołtarz. Prawda? Wzniósł kilka ołtarzy. A potem w rozdziale 33 czytamy, że Sychem znajdowało się w Kanaanie. W Sychem Jakub zbudował ołtarz. Jak go nazwał? El Elohi Izrael, czyli Bóg, który jest Bogiem Izraela. To doświadczenie osobiste, doświadczenie indywidualne. El Elohi Izrael to Bóg, który jest moim Bogiem. Dziś wielu chrześcijan tak właśnie się zachowuje. Wielu szuka duchowego doświadczenia tylko dla siebie, indywidualistycznie. O, nauczyłem się ufać Bogu. Nauczyłem się doświadczać Boga w sposób rzeczywisty, ale indywidualistyczny. Bóg więc nie jest jeszcze Bogiem El Betel, tylko Bogiem El Elohi Izrael. Patrząc na mapę, przekonujemy się, że Sychem znajdowało się niedaleko Betel. Po rozdziale 34 następuje rozdział 35. W wersecie pierwszym czytamy, że Bóg wkroczył na scenę i rzekł co? Wstań i idź do Betel. Lubię życie Kościoła. Lubię dom Boży. Nie lubię Sychem. Lubię Betel. Wstań i idź do Betel. I Jakub tak uczynił. Tym razem zbudował ołtarz i jak go nazwał? El Betel. Oto rozwijające się, stopniowe doświadczenie Jakuba związane z ołtarzem. Indywidualne doświadczenie Boga jest dobre, ale samo w sobie nie wystarczy. Musimy pójść dalej, od doświadczenia indywidualnego do zbiorowego. A jak wiemy, ołtarz jest symbolem poświęcenia. Ołtarz zbudowany w Betel to świadome poświęcenie się życiu Kościoła. Oddaję się Tobie, Panie. Ze względu na co? Ze względu na życie Kościoła. Potrzebny jest taki ołtarz. Oto doświadczenie, które staje się naszym udziałem w Betel. To doświadczenie życia Kościoła. Przeczytajcie Biblię jeszcze raz. Przeczytajcie rozdziały od 28 do 35 i zwracajcie uwagę tylko na jedno. Na kwestię ołtarza. Zobaczycie, że to doświadczenie się rozwija. Od stanu bez ołtarza do ołtarza najdoskonalszego. Najdoskonalszego. Najdoskonalszym ołtarzem jest ołtarz w El Betel. Poświęcenie się życiu Kościoła. Potrzebujemy bardzo konkretnego, zdecydowanego poświęcenia się życiu Kościoła. Panie, jestem tu już jakiś czas, tak jak Jakub mieszkał przez jakiś czas w Betel i zbudował ołtarz. Tak więc teraz, Panie, chcę całkowicie, konkretnie poświęcić się Tobie. Nie dlatego, że chcę być duchowy, nie dlatego, że chcę zwyciężać, tylko dlatego, że chcę pozostawać w Twoim domu. Chcę doświadczać Twojego domu.
To znowu bardzo wymowny fragment. Gdy patrzymy na rozwój poświęcenia Jakuba dla Boga, pozwala to nam spojrzeć w świeży sposób na nasze własne poświęcenie, prawda?
Z pewnością tak.
Czy poświęcenie na poziomie zbiorowym to doświadczenie, które przewyższa w jakiś sposób nasze własne, osobiste poświęcenie?
Na pewno obraz ten pokazuje, że chociaż Jakub, zanim stał się Izraelem, kilkakrotnie przecież budował Bogu ołtarz, to Bóg tak naprawdę mu się nie ukazał. Natomiast gdy dochodzimy do El Betel, to co widzimy? Jakub, Izrael, też stawia tam ołtarz. Ale towarzyszy temu nowe doświadczenie, bardzo konkretne słowa, określone błogosławieństwo. I wiąże się to ściśle właśnie ze zbiorowym charakterem tego poświęcenia. Coś takiego ma miejsce, gdy oddajemy Bogu siebie samych dla Jego zamysłu, którym jest życie Kościoła. Nieraz jest tak, że doświadczamy czegoś z Boga osobiście. Oddajemy Mu siebie. On dotyka naszego serca w tej czy innej kwestii. A przecież gdy zaczynamy prowadzić życie Kościoła w takim sensie, iż prowadzimy życie wspólnotowe, nie kilka godzin w tygodniu, ale więcej, gdy funkcjonujemy razem, gdy głosimy razem Ewangelię, spotykamy się razem i tak dalej, wówczas nasze poświęcenie jakby wchodzi na wyższy poziom. Gdy jesteśmy tylko jednostkami, jesteśmy tylko my i Bóg. Natomiast w sensie zbiorowym, w życiu Kościoła, nie jesteśmy już sami, lecz mamy innych. I oni stają się dla nas cząstkami tego ołtarza, który wznosimy Bogu. Bóg poprzez nich sprawdza nasze poświęcenie. I nasze doświadczenie pokazuje, że rzeczywiście tak właśnie jest. Gdy jesteśmy tylko my sami i Bóg, nie ma sprawy. Ale kiedy w grę wchodzą inne dzieci Boże, zaczynają się różne kłopoty, prawda? Nasze poświęcenie bywa wystawiane na próbę. Można by więc powiedzieć tak. Kiedy jesteśmy razem w życiu Kościoła, wymaga to od nas w wyższym stopniu poświęcenia. Ale też owocuje to większym błogosławieństwem w Bożej obecności i Bożym przemawianiu.
Myślę, że ta sprawa jest bliska wielu, naprawdę wielu wierzącym, którzy pragną czegoś takiego doświadczyć w swoim własnym życiu. Bo chociaż czują się do pewnego stopnia zaspokojeni, zdają sobie sprawę, że musi istnieć coś więcej, że na pewno istnieje coś więcej. To studium życia jest właśnie dla takich osób. Powróćmy do dzisiejszego wykładu po więcej światła.
Także Bóg objawiał się Jakubowi stopniowo. W rozdziale 28 było to niczym sen. Bóg objawił się Jakubowi we śnie. To, co nam się śni, nie jest zbyt konkretne. Dopiero w El Betel Bóg objawił się Jakubowi w konkretny sposób. A wielu z nas, może nawet wszyscy, możemy zaświadczyć, że zanim naprawdę weszliśmy w życie Kościoła, doświadczyliśmy tego, że Bóg się nam ukazał. Doświadczyliśmy tego, że Bóg przyszedł do nas. Lecz objawienie to nie było zbyt trwałe ani konkretne. Możemy zaświadczyć, że gdy przyszliśmy do życia Kościoła, gdy przyszliśmy na stałe, Bóg ukazał nam się nie tylko realnie, ale i konkretnie. Tak rozwijało się doświadczanie przez Jakuba tego, że Bóg mu się objawiał. Tego, że Bóg nam się objawia, doświadczamy w najwyższym stopniu tylko i wyłącznie w Kościele. To w życiu Kościoła doświadczamy tego w najwyższym stopniu. Tak samo jest z Bożym błogosławieństwem. Tak, to prawda, że w przeszłości, przynajmniej w Peniel, Bóg dotknął życia Jakuba, pobłogosławił mu. W Peniel Boże błogosławieństwo nie było zbyt konkretne, lecz tutaj jest bardzo konkretne. We śnie Jakuba z rozdziału 28 nie ma mowy o Bożym błogosławieństwie, ale gdy przechodzimy do rozdziału 35, błogosławieństwo jest bardzo konkretne. Bóg uczyni z Jakuba nowego człowieka. Pomnoży go i sprawi, że wywodzić się z niego będą królowie, że stanie się królestwem, a nawet wieloma królestwami. W ten sposób Boże błogosławieństwo nabiera konkretnych kształtów. Boże błogosławieństwo też stale się rozwija. Potrzeba najdoskonalszego poświęcenia. Doświadczamy tego, że Bóg nam się ukazał w bardzo konkretny sposób i bezgranicznie cieszymy się Jego błogosławieństwem. A potem musimy stawać się coraz nowsi. Nowsi. Nowsi z każdym dniem. Na tym polega życie Kościoła. Bardzo chciałbym, abyśmy naprawdę w praktyce tego życia doświadczali. Wielu ludzi poświęconych w najwyższym stopniu. Nie dla siebie samych, lecz dla domu Bożego. Dla życia Kościoła. A do tego Bóg, który objawia się nam w najwyższym stopniu i Jego błogosławieństwo w najwyższym stopniu konkretne. A my coraz nowsi, z każdym dniem. Co wy na to? Oto prawdziwe doświadczenie, które staje się naszym udziałem w Betel.
Ten obraz rozwoju doświadczenia Jakuba bardzo chyba do nas przemawia. Każdy odrodzony wierzący chciałby na pewno doświadczać osobiście Boga w taki sposób. Jak jednak w praktyce nasze doświadczenie i wizja tego, czego Bóg pragnie, mogą się tak rozwijać?
Doświadczenie Jakuba rzeczywiście obrazuje nasze doświadczenie jako chrześcijan. Jestem przekonany, że jeżeli będziemy się modlić i otwierać na Pana i szukać Go szczerze, odpowiadając na Jego prowadzenie i nauczanie, On przyprowadzi nas w końcu do El Betel, czyli poznamy Go jako Boga domu Bożego. Módlmy się wręcz o to, Panie, chcę poznać Cię jako Boga domu Bożego. Wielu ludzi dzisiaj jest głodnych duchowo. Wielu poszukuje czegoś autentycznego, jeśli chodzi o Kościół, bo uważają, że musi istnieć coś więcej, że można doświadczyć czegoś z rzeczywistości, tego, co Nowy Testament nazywa Kościołem, a co przedstawione jest przecież w Biblii. Takie życie Kościoła, wspólne życie wierzących, które wyraża na ziemi Boże Królestwo. W tym sensie nasza wizja i nasze zrozumienie Pisma muszą się rozwijać. Gdy będziemy się o to modlić, Bóg na pewno pozwoli nam zrozumieć więcej, da nam więcej światła i powoła nas do tego, żebyśmy bardziej Mu się poświęcili. Wiąże się z tym oczywiście pewna cena. Zawsze trzeba ponieść jakiś koszt. Ale zauważmy, że ukazanie się Boga Jakubowi w El Betel i błogosławieństwo, jakiego Bóg mu tam udzielił, było szczytem jego doświadczenia. Dzisiaj też Bóg powołuje swój lud do tego, żeby doświadczał go i poznał go jako Boga domu Bożego, żeby oddał się Jemu i otrzymał od Niego pełne błogosławieństwo. Osiągnął przyrost i pomnożenie, czyli to wszystko, co Bóg obiecał Jakubowi, że uczyni nas sobie ludem na własność na ziemi.
Bardzo interesująca społeczność. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem w studiu był dzisiaj Dariusz Skurczewski. Audycję prowadził Andrzej Szmuciński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium Życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.